Co z likwidacją Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego?
O klinczu wokół tej sprawy za moment reporter RMF FM, tym bardziej, że wciąż nie ma dowodów czarno na białym, że obóz rządzący chce Izbę zlikwidować.
W Strasburgu dzisiaj głosowanie nad rezolucją po debacie kryzys praworządności w Polsce, a prymat prawa unijnego.
Gościem Roberta Mazurka za moment Włodzimierz Czarzasty.
A zaczynamy fakty od ważnych informacji dla kierowców.
Trzy osoby ranne w zdarzeniu trzech samochodów w Kurzętniku na drodze krajowej numer 15 w Warmińsko-Mazurskiem.
Tam zablokowana jest trasa Brodnica-Nowe Miasto-Lubawskie.
Trzy samochody zderzyły się też o poranku w Będzinie, w Śląskiem, na pasach w stanie Katowic.
Tam jest zablokowany pas 86 między Siewierzem a Sosnowcem.
Każdy mówi, nikt nic nie robi. Los Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wydaje się przesądzony, ale wciąż nie ma żadnych dowodów, że obóz rządzący chce Izbę zlikwidować.
Jest to jeden z warunków unijnych instytucji, aby odblokować fundusze z Krajowego Planu Odbudowy. Mimo zapowiedzi premiera i prezesa PiS, nie poznaliśmy dotąd projektu ustaw w tej sprawie. W faktach Mariusz Piekarski. Mariuszu, kto blokuje ten ruch?
Sprawa likwidacji Izby Dyscyplinarnej, czyli ustępstwa w reformie sądownictwa, rozgrywa się w trójkącie Aleje Ujazdowskie, czyli Kancelaria Premiera, Aleja Róż, czyli gabinet Zbigniewa Ziobry i Nowogrodzka. Z ust dwóch z trzech tych polityków padło już sformułowanie likwidacja Izby, ale stosowne projekty w szufladzie trzyma ten trzeci, minister Ziobro. W tym trójkącie panuje klincz, bo Ziobro zamiast odwoływać reformę forsuje hasło żadnych ustępstw, a im ostrzej gra, tym trudniej premierowi osiągnąć kompromis w Brukseli. Morawiecki z jednej strony nie chce być w oczach Kaczyńskiego i partii słabszy niż Ziobro, stąd szarża podczas debaty w Strasburgu, a z drugiej strony to on, premier, musi zdobyć unijne pieniądze. Tego oczekuje partia i coraz bardziej zniecierpliwiony prezes Kaczyński. Wszyscy czekają więc na sygnał Kaczyńskiego. Odpuszczamy, czy nadal gramy z Unią wabank? Dlatego projekt likwidacji Izby Dyscyplinarnej to na razie hasło. Warszawa, Mariusz Piekarski.
A propos Strasburga, o którym mówił przed chwilą Mariusz, Europarlament głosuje dziś nad rezolucją na temat praworządności w Polsce.
Co znalazło się w tym dokumencie? O tym teraz korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
W rezolucji eurodeputowani apelują do unijnych przywódców, którzy spotykają się dzisiaj na szczycie, aby zajęli się tą sprawą. Wzywają Komisję Europejską do powstrzymania się od zatwierdzenia polskiego Krajowego Planu Odbudowy do czasu pełnego wdrożenia przez Polskę wyroków TSUE. Apelują o szybkie uruchomienie mechanizmu warunkowości i domagają się wszczęcia procedury przeciwnaruszeniowej w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego, który nazywają bezprawnym. Parlament Europejski podkreśla, że działania te nie mogą stanowić kary dla polskiego społeczeństwa, ale mają za cel przywrócenie zasad państwa prawa.
I jak informuje nasza korespondentka, jest przesądzone, że rezolucja zostanie przyjęta, gdyż poparły ją największe frakcje Europarlamentu.
Polska myśl polityczna.
Czas na poranną rozmowę w RMF FM. Robert Mazurek i jego goście. Witamy.
Dzień dobry. Na początku polska myśl chopinistyczna, choć moim gościem nie jest chopinolog ani pianista, tylko Włodzimierz Czarzasty. Dzień dobry, wicemarszałek Sejmu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Lewicy.
Ale pan do klawiszy mi jest niedaleko, dlatego że nie wiem, czy pan wie i państwo.
Zasiedział pan?
Nie, to dopiero mnie czeka. Proszę pana, ja jestem akordeonistą. Tak,
proszę.
Mam nawet ukończone ze 2-3 szkoły, ze 2-3 lata szkoły muzycznej. Gram na akordeonie. Miałem o tym nie mówić, tylko miałem kiedyś gdzieś zagrać, ale teraz już jestem zobowiązany do zagrania.
W tej sytuacji następnym razem pan przynosi akordeon i gra Chopina.
To chyba będzie marne.
Ja musiałem siedzieć swoje, wie pan, znaczy nie musiałem oczywiście, to była dziga przyjemność siedzieć przez te całe dnie od rana do wieczora w filharmonii. Natomiast to, co oni wczoraj zrobili, naprawdę, drogi jury, ludzie rano muszą wstać do pracy. Śledził pan konkurs chopinowski?
Nie.
I to jest szczera odpowiedź i za to pana cenię.
Pan,
nie to, żeby tam polityk ściemniał i przychodził tok-tok, oczywiście.
Wie pan, co jest najważniejsze w konkursie chopinowskim? Że od wielu lat cały świat fascynuje się Chopinem.
Tak.
A to, czy wygra ten, czy wygra tamten, oczywiście bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Natomiast to jest ważne. Chopin piękne piosenki i utwory pisał.
Z piosenkami było u niego trochę trudniej.
Z utworami
ale
lepiej.
Tak, ale dawał radę. Dobrze, to w takim razie temat chopinowski mamy ku mojemu drobnemu ubolewaniu, ale mamy za sobą.
Ale czy byli tam politycy, którzy zawsze słuchali Chopina?
Może byli politycy, natomiast czy oni zawsze słuchali Chopina? Nie, natomiast musieli się...
Ale telewizja pokazała.
Ale musieli się niektórzy srogo nudzić, srogo. Tak przynajmniej wyglądali. Panie marszałku, został pan dyktatorem, obwołany przez media i przez swoje koleżanki i kolegów partyjnych. Joanna Senyszyn twierdzi, że to jest, proszę pana, wyborczy szwindel na kongresie, że pan oszukiwał. No to Kogo pan szukał? Dlaczego?
Proszę państwa, odbył się kongres lewicy. 1100 osób było na sali, 1200 było delegatów, 100 nie dojechało. Na tych 1100 osób ja z panem Robertem Biedroniem żeśmy zostali wybrani na współprzewodniczących. Każdy z nas dostał plus minus 900 głosów.
A pan Marcin Kulasek na sekretarza generalnego, nie ma to jak partia reprezentująca młode kobiety, gdzie we władzach najważniejszych, wśród najważniejszych trzech osób są trzej faceci w średnim wieku.
Struktura u nas jest taka, no to dziękuję serdecznie, ja już jestem jestem młody w średnim wieku. Struktura u nas jest taka, że jest 14 współprzewodniczących i u nich jest głównie ta władza, jest 7 kobiet, 7 mężczyzn. Czy to jest dużo współprzewodniczących? Dwie partie się łączą.
Wyjdziecie na rekord do Księgi Guinnessa. Każdy członek partii zostaje od razu wiceprzewodniczącym.
No tak, każdy członek, to znaczy tak jakbym słyszał panią Joannę Senyszyn. Każdy członek partii, tam 1000 było 100 na sali, tylko zostało 14. Proszę pana, dwie partie się połączyły i nie chodzi o połączenie aparatu, chodzi o połączenie elektoratów. Mam nadzieję, że to wyjdzie, bo wyszło 2 lata temu. Klub jest stabilny.
Dobrze, ale to zostawmy
sprawy
zewnętrzne.
Klub jest stabilny, w przyszłości idziemy wspólnie do wyborów.
Pytanie było o szwindel, ale pan, rozumiem, odrzuca oskarżenia o szwindel i o dyktatorskie zapędy.
Proszę pana, no ale to już chyba dwie osoby jeszcze tak mówią. Myślę, że to jest tak, że jest określony zasób tych słów i one już powoli się zużywają.
No dobrze,
trzeba być cierpliwy.
Nawet zakładając, że nie jest pan dyktatorem, albo pan jest, zostawmy te rozważania. Jedno jest pewne, jakoś ludu do dyktowania mu warunków pan nie ma. No jak patrzę na wyniki sondaży, no to średnio mamy od 5 do 7 punktów procentowych. Wśród zdecydowanych jest to 8%. To jest jednak sporo mniej niż lewica miała w wyborach. To jest sporo mniej niż lewica miała jeszcze jakiś czas temu w sondażach.
Tak, to prawda. I wiemy, skąd się to bierze. Głównie się bierze to z naszej głupoty. Gdyż przez ostatnie 4-5 miesięcy zajmowaliśmy się głównie sobą. I opowiadaliśmy o sobie różne bzdury. I wie pan, to zawsze jest tak, jak partia zaczyna się zajmować sobą, a nie zajmuje się rzeczami, które interesują elektorat, to dostaje po głowie. Po głowie żeśmy dostali. Ostatni kantar 7% wśród wszystkich, wśród zdecydowanych tam 8,5. Proszę pana, my mamy, ja to powtarzam, lewicę oceniam, elektorat lewicy w Polsce na około 20%. Jak lewica bierze 13%...
Jeśli macie jeśli tylko co trzeci z tych 20 chce na was głosować, to znaczy, że sporo nabroiliście.
To znaczy, że żeśmy nabroili. No to znaczy, że kongres kończy elementy po pierwsze łączenia, trzeba było się połączyć, po drugie elementy kłótni, trzeba się przestać kłócić i to się stało. I teraz trzeba się wziąć po prostu do roboty za to, co było złe, przeprosić i iść dalej. Tak?
A może to jest pańska wina? Ja patrzę na wyniki rankingu zaufania i wie pan, jest jedna osoba, z którą pan wygrywa. Wie pan z kim? Wygrywa pan z Robertem Bąkiewiczem. Przegrywa pan ze znienawidzonym przez media Przemysławem Czarnkiem, z Danielem Obajtkiem pan przegrywa. Przegrywa pan w zasadzie z każdym. Ma pan 13,7%
zaufania. Mówi pan
zaufania
o ostatnim badaniu, bodajże dla Onetu. Są badania lepsze, są badania gorsze. Natomiast
ale nie ma pan takiego poczucia, że to pan ciągnie lewicę w dół?
Proszę pana, nie mam chyba takiego poczucia i to nie wynika z arogancji, tylko wynika z takiej rzeczy. Przez 4 czy 5 ostatnich miesięcy trzeba było podejmować bardzo niepopularne decyzje. Powiem szczerze, podejmowałem te decyzje. Te decyzje się mogły jednym podobać, drugim się nie podobać. Wszystkie decyzje zostały podjęte. Ścieżka jest prosta. Jeżeli za pół roku tak będzie, to uznam, że mam problem.
A czy w takim razie, że pomysłem na to, by się trochę odbić, nie byłoby poszukanie na przykład kompromisów w sprawie związków partnerskich z Platformą? Moglibyście pokazać, że potraficie się z kimś dogadać. Poseł Poncyliusz wczoraj w naszym studiu deklarował, że on bez względu na to, co tam mówi Donald Tusk, on będzie nad tą ustawą o związkach partnerskich pracował.
Wydaje mi się, że w Platformie jest taka sytuacja, że jeżeli ktoś mówi co innego niż Donald Tusk, to nie jest to taka wykładnia, z którą trzeba się bratać natychmiast, bo się może okazać, że ta wykładnia jest nieprawdziwa. Proszę pana, my się potrafimy dogadać. W sprawie prezydenta w Rzeszowie żeśmy się bardzo dobrze dogadali.
A związki partnerskie, czy gotowi bylibyście w tej sprawie na jakiś kompromis?
Proszę pana, w sprawie związków partnerskich jesteśmy w stanie rozmawiać ze wszystkimi, pod warunkiem, że ci wszyscy chcieliby w ogóle na ten temat poważnie rozmawiać, bo to jest taka dyskusja jak o państwie świeckim.
A to proszę mi powiedzieć, jakie jest zdanie lewicy w tej sprawie, jednym słowem. Czy na przykład małżeństwa homoseksualne na równi z heteroseksualnymi i postulat adopcji dzieci, to są wasze hasła?
Proszę pana, docelowo oczywiście tak. No, ja mówię jasno i precyzyjnie. Małżeństwa, związki partnerskie, tak. Docelowo, jeżeli będą małżeństwa, będą związki partnerskie, docelowo ten postulat też będzie spełniony i tak się zdarzy. Czy w tej chwili trzeba odbyć bardzo długą dyskusję, trzeba z ludźmi rozmawiać na ten temat? Czy pan sobie wyobrażał na przykład 15 lat temu, żeby poważna partia polityczna wystawiła kandydata na prezydenta, który jest gejem?
Czy pan
łamiemy te rzeczy, które są jakby barierami
nie
do połamania.
To jest deklaracja lewicy. Ostatnie pytanie. Pan lubi jajka?
Boję się.
Jajka, normalne jajka. Takie od zdrobiu jajka.
Lubię.
Lubi pan jajka. A mleko pan pije?
Rzadko.
Mhm. A mięso pan jada?
No, to od czasu do czasu.
Jest pan mordercą i Sylwia Spurek się z takimi jak pan rozprawi, ale o tym i pomyśle zakazu.
Mięsa,
jajek, mleka.
W tym względzie chyba zostanę mordercą.
W Radiu RMF 24 i w interi.pl człowiek, który ma do czynienia z klawiszami, będzie zaraz naszym gościem.
Dziękujemy, zapraszamy do sieci. Rozmowa z akordeonistą lewicy Włodzimierzem Czarzastym trwa na rmf24.pl i w radiu internetowym rmf24. My zapraszamy na fakty.
O 8.30 silny wiatr na Podkarpaciu i ponad 50 interwencji strażaków.
A w faktach sportowych rozgrzewka przed meczem Napoli-Legia w Lidze Europy, jeżeli Kalidou Koulibaly mówi o doświadczonej drużynie, która prowadzi w grupie, jest w komfortowej sytuacji i nie mówi tu o swoim Napoli, no to jest to kurtuazja czy oszukiwanie przeciwnika?
Odpowiedź po 8.30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.